Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz jestem w Business Insider. Będą to wiadomości gospodarcze, albowiem mam przed sobą artykuł Chińczycy zainteresowani polskimi obligacjami emitowanymi w juanach. Powiem tak, że jak ja słyszę o kolejnym zadłużaniu się, a wygląda na to, że jesteśmy na tym samym etapie, to mnie oczywiście szlak trafia. Bo ja generalnie jestem przeciwny zadłużaniu się, szczególnie takiego państwa jak Polska, które zupełnie nie powinno być zadłużane. Natomiast, jak Państwo wiecie, są dwa rodzaje zadłużenia. Zadłużenie zewnętrzne i zadłużenie wewnętrzne. I na przykład Japończycy, rząd Japonii zadłużony jest we własnym społeczeństwie na 250%. 250%. I oczywiście nic z tego nie wynika. Kompletnie, absolutnie nic z tego nie wynika. A to znaczy w tym sensie, że japoński rząd się nie musi przejmować. A wiecie Państwo dlaczego? Ano dlatego, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdyby rząd japoński powiedział Japończykom, słuchajcie, niestety, ale musimy skasować te obligacje, to Japończycy by padli na twarz, uderzyli czołem w beton, poszli do domu i schowali te obligacje, wyrzucili je do śmietnika. Po prostu. No tak, ale to jest Japonia. A tutaj mamy Polskę. W tej chwili sytuacja, znaczy nie mam przed sobą wykresu zadłużenia. No, u nas w ogóle to wygląda tragicznie, jeszcze 10-krotnie gorzej niż w Japonii, mimo tego, że to zadłużenie nie jest aż tak duże procentowo w stosunku do PKB, bo to oczywiście te 250% w stosunku do PKB. Wiecie Państwo, to wszystko zależy od kraju, od dynamiki kraju, od tego, co ten kraj produkuje, od bardzo wielu czynników. To znaczy, co zależy? Ano zależy to, czy zadłużenie jest niebezpieczne, czy nie. U nas to zadłużenie jest hurra niebezpieczne. Hiper niebezpieczne. Nie super, tylko hiper niebezpieczne. Z bardzo prostej przyczyny. Ten łajdak Roztworowski, poprzedni minister finansów, a czy w rządzie PO oczywiście, przedostatni minister finansów w rządzie PO, przez kilka lat zadłużał nas u żydostwa. Międzynarodowego żydostwa. To zresztą wystarczy wziąć sobie pierwszy, lepszy wykres zadłużenia zagranicznego w latach choćby od 10 do 15 i zobaczycie Państwo, jak ta krzywa, to jest po prostu stroma pionowa krzywa. No więc to jest tragedia. Nie pamiętam, ile to zadłużenie wynosi. Jeśli dobrze przypominam sobie, to chyba 350 miliardów dolarów, ale głowy za to nie dam. Nie mam po prostu tego przed sobą. Natomiast i w związku z tym, i teraz powoli płynnie przechodząc do tej sprawy, Chińczycy wyrażają zainteresowanie polskimi obligacjami emitowanymi w juanach. Ja ujmę to w ten sposób. Dla mnie, znaczy gdyby to całe zadłużenie, całe, hipoteza, gdyby to całe zadłużenie zewnętrzne, które w tej chwili mamy, było w rynkach chińskich, to ja bym był przeszczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy na pewno by używali tego zadłużenia w swoich celach, ale to nie byłoby łajdactwo, to nie byłoby to, co robią Żydzi, co robią, robili i będą robić Żydzi z tym zadłużeniem. To nie byłaby platforma, znaczy to nie byłby sposób to zadłużenie w rękach chińskich nie byłby sposobem na wywieranie presji politycznej na rząd. Natomiast w tej chwili to oczywiście jest metodą na wywieranie presji politycznej. No ale może przejdźmy do meritum. Otóż ministerstwo, cytuję, Ministerstwo Finansów wyceniło 3-letnie obligacje Skarbu Państwa w juanach. To tak zwane obligacje panda. Ich wartość nominalna to 3 miliardy juanów. Nie za dużo, ale rentowność obligacji panda wyniosła 3,4% w skali roku. Obligacje zaadresowano do chińskich inwestorów instytucjonalnych, głównie tych, których przedstawiciele resortu spotkali podczas majowej wizyty w Chinach. Emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Popyt przekroczył dwukrotnie kwotę wyemitowanych obligacji, informuje Ministerstwo Finansów w komunikacie. Równocześnie z wyceną zawarto ostateczną transakcję zabezpieczającą transakcję swapową, polegającą na wymianie chińskich juanów na euro. No właśnie, na euro. Po przeswapowaniu ostateczna rentowność emisji wyniosła minus 0,173% w skali roku. Termin zapadalności obligacji Panda to 26 sierpnia 2019 roku. A tutaj ciśnie się na usta kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego ta zabezpieczająca transakcja swapowa polegała na wymianie chińskich juanów na euro, a nie na złotówki? My nie jesteśmy w strefie euro, więc zupełnie nie ma moim zdaniem nie ma żadnego powodu, dla którego tak miało być. Następne pytanie, po co zawarto tą transakcję zabezpieczającą? Po co? Znaczy ja oczywiście o tym wiem. Przepraszam. Ja oczywiście o tym wiem. Ja myślę, że to jest tak, że ci, którzy naprawdę decydują i mówią ministrowi finansów, co ma robić, czyli ta sztoska hołota z tak zwanych rynków finansowych, ona po pierwsze nie życzy sobie, żeby polski rząd wykonywał jakiekolwiek ruchy na parze juan polski złoty. Pamiętam, że kiedyś, no to było 4 lata temu, jeden z moich znajomych rozmawiał z człowiekiem z NBP-u. Prosiłem go o to, żeby się zainteresował relacjami właśnie polski złoty. A juan, dlaczego nie można doprowadzić do tego, żeby polski złoty był oficjalnie miał oficjalną relację z juanem? Okazało się, że to jest sprawa czysto polityczna. Rozumiecie Państwo? Czysto polityczna. Wobec tego ta druga część tego, co zrobiło Ministerstwo Finansów, czyli ta umowa swapowa, zabezpieczająca transakcja swapowa, to jest rzecz czysto polityczna, nie mająca nic wspólnego z ekonomią. Znaczy z ekonomią polityczną bardzo dużo wspólnego, natomiast z ekonomiką działania zupełnie kompletnie nic. No cóż, takim żyjemy kraju. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.